wszystkim wytłumaczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj nie zaciągnęliśmy pożyczki. Otworzyliśmy dzisiaj linię kredytową. W październiku przyjdą pierwsze pieniądze pożyczkowe.
Mniej więcej dwukrotnie mniej niż minister Błaszczak zaciągając pożyczki w Korei Południowej.
Przyjrzymy się temu, jak te pieniądze będą trafiały do firm. Bo odnoszę wrażenie, że rządowi zależy przede wszystkim, żeby uzyskać 15% zaliczki.
Jak się Państwo domyślają, będzie trochę matematyki, bo matematyka jest niezwykle ważna w polityce. Dziś oficjalnie podpisano umowę w sprawie Safe. Klaudiusz Slezak o wszystkim niebawem nam opowie. A w drugiej godzinie Sir David, człowiek, który pokazał nam przyrodę tak jak nikt wcześniej.
Chyba wszystkie filmy jego oglądałem, czasami do nich wracam, niektóre odcinki oglądam kilkukrotnie.
Wprowadził zupełnie nowy standard filmów i seriali przyrodniczych.
Jego filmy, owszem, są piękne, bo natura jest piękna, ale też zostawiają w nas taki ślad, przeczucie czy poczucie, że sama natura w sobie jest już wartością, taką podstawową.
Sir David Attenborough świętuje setne urodziny, dziennikarz i podróżnik z wykształcenia, biolog i antropolog, ale przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Kacper Badura opowie o tym, jak praca jednego człowieka zmieniła sposób, w jaki miliony patrzą na przyrodę. A po 17.30 naszym gościem będzie dr Łukasz Bożycki, autor programów przyrodniczych. Olga Bobienko zapyta m.in. o to, czego o naszej planecie nauczył nas Sir David i jak powstają popularno-naukowe filmy o przyrodzie. I czy to prawda, że oczywiście praca dziennikarza, prezentera treści w takim filmie jest niezwykle ważna, istotna i trudna, ale jeszcze więcej do roboty ma operator kamery, bo przecież on jest tam wszędzie pierwszym. A na koniec w trzeciej godzinie biblioteka dla wszystkich.
Bo ja to nie korzystam z bibliotek.
Wolę, żeby to była moja książka.
De facto to nie jest kwestia archaiczności, niearchaiczności. To jest raczej kwestia urządzenia dostępu do kultury.
O pracy bibliotekarzy opowie w swojej relacji Klaudia Kowalczyk, a po 18.30 naszym gościem będzie Jerzy Woźniakiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Porozmawiamy o bibliotekach przyszłości, o bibliotece marzeń, ale także o bibliotekarskiej codzienności. Państwa ulubiona część tego, co oferuje w swej, być może bardzo bogatej ofercie Państwa, ulubiona biblioteka? Tak, o to też będę pytał. W trzeciej godzinie, czyli po 18:00. 3 godziny z popołudniowym programem. Czas start. wyłączają, bo to jest program, który można słuchać nawet z pewnym opóźnieniem, żeby nie powiedzieć przesunięciem. Zapraszam do bycia z nami tu i teraz, 13 minut po 16, ale jeśli z jakiegoś powodu będą musieli Państwo posłuchać nas później, to przypominam, że w podcastach też znajdą Państwo popołudniówkę. Tę dzisiejszą, poprzednie, a w przyszłości kolejne. Popołudniowy program do godziny 19 to na początek wielka umowa i spore pieniądze. Do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych z unijnego programu SAFE. Oficjalnie podpisano umowę w tej sprawie. Pieniądze zostaną wydane m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, na rozwój systemów antydronowych, a także obrony przeciwlotniczej. Wokół tego tematu słychać też krytykę sceptyków, chociażby ze strony opozycji, ale o tym, co mówią politycy i z czym się ten SAFE wiąże, o tym opowie Klaudiusz. Dzień dobry, Ślezak.
Dzień dobry. Jeszcze tak chyba nie było, żebyśmy się łączyli, a w tle orkiestra Dęta grała.
Były różne występy. A, z hymnem nie, z hymnem chyba nie.
Nie wiem, czy to słychać, czy mikrofon zbiera, że tak powiem, czy nie zbiera.
Doniosła to chwila, wszyscy na baczność, proszę Państwa.
W sali kolumnowej jeden z posłów zorganizował ćwiczenia i próby dla chętnych, ćwiczenia pieśni patriotycznych, śpiewania i grania, także...
Ach, ja myślałem, że to w związku z podpisaniem SAFE. Ja wiem, że to nie. W kancelarii premiera działo się najwięcej, ale myślałem, że w Sejmie to też doniosła chwila i wszyscy
nie, to
w związku z tym...
ze sobą niezwiązanej imprezy, jeżeli mogę użyć tego słowa w tym wypadku.
Rozumiem.
Także tak, jeszcze do tego wycieczki. Mm-hmm. Bardzo dziarskich seniorów dzisiaj w Sejmie, także dzieje się.
Z tymi wycieczkami to jest różnie. Ostatnio nasz słuchacz, który odwiedził nas w redakcji, nasz słuchacz i patron, był w Sejmie i szukał Klaudiusza Ślezaka, który często opowiada o wycieczkach. Klaudiusza nie było, chociaż relacje z Sejmu przygotowywał.
Ja tu siedzę przy tablicy smoleńskiej, jeden z ostatnich punktów wycieczki, jak Państwo byli z wycieczką w Sejmie, ale mam za swoimi plecami ścianę z zielonych kwiatów. Mhm. Kwiatów chyba, chociaż...
Chcesz powiedzieć, że się maskujesz za ścianą z zielonych kwiatów?
Mówię kwiatów, bo zastanawiam się, czy to nie jest jakiś krzew właściwie. Nawet gdzieś tu kiedyś była tabliczka, jaką się nazywa. Teraz są takie popularne na takich palach, wiesz? Takie dużo liści.
Rozumiem. I to może przesłaniać
twój
majestat.
Moje plecy raczej to przesłania.
A, rozumiem.
Ale nie mam jakichś wielkich pleców, żeby nie było.
Choć w Sejmie pracuję i często się tam pojawia.
Tak,
to tylko tak na marginesie. Dobrze, już. Wracamy do meritumu.
To a propos tego, co może nas rozpraszać, opowiadając o SAFE. Był tu dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, poza tym, że był wcześniej, znaczy później, przepraszam, w kancelarii premiera i tam też podpisywał tę umowę, czyli tego europejskiego SAFE.
Złośliwi twierdzą, że to właśnie dlatego Kosiniak-Kamysz podpisywał, a nie premier, bo premier wie, że to nielegalne i nie chce się pod tym podpisywać.
Taki sprycież, że nie chciał się podpisywać, tak. Mhm. Wiem, słyszałem te argumenty. To też przejdziemy do tego.
O, dziękuję.
Oczy się Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi świeciły, trzeba przyznać dzisiaj, no bo właściwie pewnie każdemu ministrowi obrony narodowej by się świeciły, gdybyś miał już na wyciągnięcie ręki, zaraz miał podpisać umowę i wielkie pieniądze, które do wojska przyjdą i mnóstwo sprzętu, który będzie można za to kupić, więc tylko wystarczyło zapytać o panie premierze, a pierwsze takie to co? No i wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi listą, litanią, no brzmi to tak.
W pierwszej kolejności aneksowanie umów, które są zawarte i tutaj bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. Została podpisana kilka tygodni temu, to jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty 35 mm, 30 mm, potwór z Tarnowa, 12,7 wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać. Więc to jest ten sprzęt, który jest absolutnie priorytetem. Kolejne rzeczy, to jest produkcja huty stalowa Wola, na przykład Borsuki. Sprawa marynarki wojennej. Tutaj już budujemy okręt ratownik. Zakup amunicji To jest bardzo dla nas ważny temat.
Ponad 12 tysięcy zakładów ma skorzystać przedsiębiorców. No bo wiadomo, że duże spółki się ubiegały, ale mają swoich podwykonawców i razem z tymi podwykonawcami to 12 tysięcy firm ma skorzystać z tych pieniędzy, o których powiedziałeś, 180 miliardów złotych. Te pieniądze, też do tego wrócimy, do pieniędzy i rozliczenia, jak to wygląda, bo to też była na ten temat przecież dyskusja i krytyka. Nie będą do nas płynęły od razu. Pierwsze to dopiero transza październikowa, ale ponieważ już jest podpisane, to już te zakłady, jak słyszałeś, aneksy, czyli zaczynają właśnie też te umowy podpisywać, aneksować, już produkować tak, żeby jak najszybciej te pieniądze można było wydawać. Zresztą to nie wszystko. Jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz o kolejnych zakupach.
Co bardzo ważne, większość chcemy wydać w Polsce. Mówiliśmy o 89%. Teraz oczywiście ta lista troszkę się zmienia. Może to nawet być jeszcze więcej, chciałbym, ponieważ nie ma w tym MSWiA, nie ma infrastruktury, więcej będzie pieniędzy na armię, na siły zbrojne. Tamte rzeczy sfinansujemy w inny sposób, nie zostawiamy spraw Straży Granicznej, czy Policji, czy militarnej mobilności samym sobie, tylko będziemy to realizować. Część rzeczy kupimy za granicą, bo na przykład samoloty do tankowania w powietrzu, do transportu i tankowania w powietrzu, szczególnie po tym, jak przybędą do Polski F-35, są absolutnie koniecznością. Więc cały plan mamy przygotowany, zarówno na zakupy pojedyncze, jak i zakupy wspólnotowe. Jesteśmy do tego gotowi.
No i jeżeli chodzi o pieniądze, bo to było największym takim punktem zapalnym, że pożyczamy, że będziemy płacić od tego duże odsetki, a przecież, też do tego obiecuję, jeszcze wróciłem, możemy mieć swój polski safe 0. 0% mówił prezes NBP i prezydent 0 złotych odpowiadał mu rząd. No ale mamy ten europejski, no i pytanie, jaki będzie ostateczny koszt tej pożyczki? Wiadomo, ile mamy pożyczyć, czyli prawie 44 miliardy euro, no a ile mamy spłacić? No i tu odpowiedź za każdym razem nie była jednoznaczna, chociaż wydawałoby się przecież to łatwe do policzenia, jeżeli znamy oprocentowanie. Nie jest to wcale takie proste, bo oprocentowanie liczy się od momentu, jak Komisja Europejska taką pożyczkę na rynkach weźmie, a potem na tych samych zasadach nam te pieniądze przekaże i wtedy dopiero można policzyć oprocentowanie. Tłumaczyła dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna w rządzie za ten program SAFE.
Jeszcze raz to spróbuję wszystkim wytłumaczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj nie zaciągnęliśmy pożyczki. Otworzyliśmy dzisiaj linię kredytową. W październiku przyjdą pierwsze pieniądze pożyczkowe, bo tak jak zaczniemy realizować kontrakty, to na tej podstawie wpłyną do nas pierwsze pieniądze. Wtedy to Komisja Europejska będzie te pieniądze pożyczała na rynkach i na ten sam procent będzie pożyczała nam. W ostatnich miesiącach, latach to było około 3% i zawsze to było niższe oprocentowanie niż mielibyśmy my sami pożyczając na rynkach.
Nie dowiemy się w październiku, tak konkretnie, jaka jest oprocentowanie pierwszej transzy.
Którą będziemy brali w październiku, dlatego że każda transza jest osobną pożyczką z innym oprocentowaniem i od każdej transzy liczymy 45 lat.
No właśnie, to są ważne informacje, żeby zapamiętać, na czym ten program SAFE polega, czyli 45 lat na spłatę, ale od momentu wzięcia kolejnej transzy i dopiero jak Unia Europejska, Komisja Europejska te pieniądze pożycza, dowiadujemy się też, jakie jest oprocentowanie. Oczywiście może ktoś powiedzieć, halo, halo, to jest trochę kot w worku. No, z jednej strony tak, ale z drugiej w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Komisja Europejska, czy Unia Europejska, mówiąc szerzej, miała zdecydowanie lepsze ratingi, czyli taką pozycję do wzięcia kredytu, a może tak, pożyczki, niż ma sama Polska.
No dużo może Polska, więcej, krótko mówiąc.
No
lepiej.
Tak, w największym skrócie jest bardziej dla rynków stabilnym, wypłacalnym partnerem niż sama Polska. Oczywiście no, tam są różne składowe, jakie te do tych ratingów bierze się pod uwagę. Więc nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli na tym stracić, a wręcz zyskamy, bo jest to niżej oprocentowane niż gdybyśmy sami brali tę pożyczkę. Nie ma tam też zapisów, przekonywała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jak w przypadku innych programów, jakieś warunkowości, czy czegoś zapisanego o praworządności, jest tylko i wyłącznie kwestia właściwego wydawania tych pieniędzy i osłony antykorupcyjnej. No, gdyby właśnie te pieniądze były wydawane niezgodnie z zapisami umowy, nic więcej. Rozmawialiśmy też kiedyś o tym, Michale, że tam pojawia się sformułowanie o kamieniach milowych, ale one dotyczą wypłacania kolejnych transz i kolejnych etapów realizacji tych zobowiązań i kontraktów, a nie kamieni milowych, tak jak to było w tym temacie, w tym dziale z praworządnością, o czym też przecież wielokrotnie opowiadaliśmy. Niemniej oczywiście dzisiejszej opozycji ten sejf się nie podoba. Przypomnę Przemysława Czarnka i jego słowa wielokrotnie powtarzane zresztą, że jak dojdą do władzy, to oni tego spłacać nie będą, czyli Tusk sobie będzie z Kosiniakiem sami, będą sobie to spłacać, skoro sobie wzięli takie zobowiązania i kredyty. No i do tego, to co wspomnieliśmy, że wrócimy do tego tematu, czyli odpowiedzialność karna. To też się dzisiaj pojawiło, nie tylko zresztą karna, ale i Trybunał Stanu, to wszystko jest w wypowiedzi Zbigniewa Kuźmiuka.
Panie redaktorze, no przede wszystkim musi nastąpić rozstrzygnięcie prawne w tej sprawie. No, tak jak doskonale państwo wiecie, to jest złamanie konstytucji artykułu 89. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Jeżeli te decyzje zapadną, no to wtedy także będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli rzeczywiście wrócimy do władzy, to poważnie potraktujemy tę propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego i naszym zdaniem rzeczywiście w dającej się przewidzieć perspektywie źródłem finansowania dodatkowych zakupów dla armii powinny być aktywa banku centralnego.
No więc jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, tu jest pewien szkopuł.
Mówisz o aktywach dwa banku szkopuły. Centralnego? Czy?
Do aktywów banku centralnego jeszcze wrócimy i do tego pomysłu w Safe Zero. Mówię o odpowiedzialności, czyli o tym, że mają ci, którzy dzisiaj podpisywali, ten sprytny Tusk także, który nie podpisywał, a właściwie ci, którzy mieliby to podpisywali, mieliby być pociągnięci do odpowiedzialności. To jeszcze raz wrócę do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
Gdyby tak było, pan minister Błaszczak za podpisanie umowy koreańskiej i amerykańskiej byłby pociągnięty do odpowiedzialności. Tak się nie stało. To po pierwsze. Po drugie, duże podziękowania dla rządu pana premiera Morawieckiego. Dlatego, że to pan premier Morawiecki przeprowadził w Sejmie ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych, czyli decyzji krajów europejskich o tym, że pozwalają Komisji Europejskiej zaciągać dług w ich imieniu. I to był moment ratyfikacji. Po trzecie, dzisiaj otwieramy linię kredytową.
No więc jak widzisz, argumentów za pociąganiem do odpowiedzialności raczej nie ma, zwłaszcza, że przypominam, że o tym, że Mariusz Błaszczak zaciągnął zobowiązania w Korei Południowej, dowiedzieliśmy się przypadkiem z koreańskiej prasy. Tam chyba nawet rzecz dotyczyła tego, że tak dużo Mariusz Błaszczak chciał tam kupować, że to lekko zechwiało gospodarką finansową Korei i stąd prasa się też przy okazji dowiedziała. Także tak tam ta kwestia wyglądała. A jeżeli chodzi o safe 0%, to przypominam, że wczoraj prezes Adam Gapiński, pan profesor, miał konferencję prasową i przypominał, że cały czas te pieniądze w NBP są i że nie należy mieszać dwóch spraw, że z jednej strony jest strata wielomilionowa w Narodowym Banku Polskim, a z drugiej strony pieniądze niewykorzystane leżą. No więc świetnie, odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Wracamy w takim razie do pomysłów Save 0%, ale tego PSL-owskiego, a nie tego prezydenckiego.
Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę w tej sprawie. Też widzę, że marszałek Czarzasty dzielił się już też tymi informacjami. Chodzi o wątpliwość związaną z zaciąganiem zobowiązań. Z jednej strony marszałek Czarzasty ma opinie dotyczące tego, że tą możliwość zaciągania zobowiązań ma tylko rząd. Ja mam inną opinię, ale właśnie jak pozostaniemy przy sporze o opinie prawne, to nie pójdziemy do przodu, więc rozwiązaniem jest przedłożenie rządowe. I uważam, że jeżeli taka możliwość jest, to należy z niej skorzystać. Ja jestem do tego gotowy, żeby na Radę Ministrów wnieść projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. I myślę, że się w tej sprawie dogada.
Także zobaczymy, czy faktycznie rząd będzie chciał powiedzieć sprawdzam. Wydawało się, że już dawno to powinien zrobić, żeby powiedzieć sprawdzam Adamowi Glapińskiemu, panu profesorowi, ale na razie gdzieś ten projekt utknął właśnie na podstawie tego, że marszałek Czarzasty mówił, że może być niezgodne z konstytucją między innymi. No więc tak ta sprawa wygląda, sejf podpisany, ale jak słyszałeś, to jest na razie otwarcie linii kredytowej, a jeszcze nie wzięcie pożyczki dzisiaj, no ale na podstawie tej umowy dzisiaj podpisanej ta pożyczka już, pierwsza transza do nas przypłynie, przyleci, przyjdzie.
Dotrze.
O,
do mnie docierają dźwięki nowej melodii.
To wszystko prawda.
Ale cały czas bardzo ładnie to brzmi. To jest
bardzo
ciekawe.
Ładnie. To chyba strażacka zresztą, orkiestra Dęta, która tutaj gra. O jeszcze jednym temacie pozwolisz?
Bardzo proszę, chociaż... oczywiście, tak.
Czy tobie nazwisko Bartosz Grodecki coś mówiło jeszcze dzisiaj rano?
Niekoniecznie, ale wiem, do czego chcesz nawiązać.
To uspokoję cię. Nie byłeś jedyny, któremu to nazwisko niewiele mówiło.
Bo inne nazwiska się przewijały w kontekście stanowiska, które właśnie zostało obsadzone.
Tak. A to nie jest bardzo znane nazwisko od na przykład poseł Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, który tu dzisiaj komentował różne sprawy, przyznał też zupełnie szczerze.
Mówiąc szczerze, zapoznałem się z nią pośpiesznie w internecie. No wiem, że to jest człowiek, który pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no właśnie. Ta praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przypadła na ten niezwykle trudny okres szturmowania naszej granicy przez nielegalnych imigrantów zorganizowanych przez rosyjskie i białoruskie służby. No i wtedy rzeczywiście to był bardzo przecież długi okres. Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś. No, jak Państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję, spojrzenie na ten problem było zupełnie inne i przyszło się zmagać nie tylko z tymi nielegalnymi imigrantami organizowanymi przez rosyjskie i białoruskie służby, ale także z polską opozycją, która twierdziła, że tych ludzi trzeba przyjmować, bo szukają swojego miejsca na ziemi.
Ale to właśnie ówczesna opozycja. Dzisiaj rządzący, pytani przez nas tutaj dzisiaj w Sejmie, mówią, no, urzędnik, dajmy mu szansę. Mm-hmm. Dajmy mu szansę pokazać...
Przepraszam, bo nie wiem, czy wspomnieliśmy o jakim stanowisku mówimy.
No to może nie wspomnieliśmy, tak, o nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w miejsce profesora Cęckiewicza.
Tak.
To właśnie Bartosz Grodecki. Był wiceministrem spraw wewnętrznych, był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oczywiście zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
Wygoogliłem sobie to nazwisko i wraca też w kontekście przepisów wizowych.
Dobrze, to właśnie do tego wrócimy.
To na razie... koniec jakąś truskawkę na cieście.
Dobrze, tak mam. Zostawiłem sobie oczywiście przy piąteczku. A co? Dzisiaj rządzący mówią, dajmy mu szansę. Poczekamy, zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Na razie to jest po prostu urzędnik, więc zobaczymy.
Ja cieszę się, że został urzędnik szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i kibicuję jego dobrej karierze, dobrym decyzjom w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Grodecki był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nabył wiedzę, ma doświadczenie, ufam w dobrą współpracę, wiem, że zajmował się też cyberbezpieczeństwem, co w moim obszarze jest ważne, bo dzisiaj cyberbezpieczeństwo staje się odpowiedzią o bezpieczeństwo każdego obywatela. Na pewno będę zgodnie współpracował. Chciałbym, żeby było mniej polityki w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a więcej takiego myślenia o bezpieczeństwie i dzisiaj na to wskazuje decyzja prezydenta, z której się cieszę.
No i tutaj się pojawia ta truskaweczka. Rządzący w kancelarii, mówią kancelarii prezydenta i Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, poczekamy, zobaczymy, urzędnik. A kto najbardziej krytykuje nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
W środowiskach związanych z Prawem i Sprawiedliwością są tacy, którzy nie są zachwyceni tym akurat
no więc
wyborem.
Telewizja Republika i niezależna.pl to właściwie jest jeden... organ prasowy, tak można by powiedzieć, czyli media Tomasza Sakiewicza, jest oburzone tąże nominacją z dwóch powodów. Po pierwsze, to właśnie Grodecki odpowiadał za pracę nad dokumentem Polityka Migracyjna Polski, kierunki działań 2021-2022. Rząd Zjednoczonej Prawicy odrzucił ten projekt, bo miał być, uwaga, zbieżny z brukselskim kursem migracyjnym. No i druga rzecz, tenże Grodecki był doradcą zarządu gdyńskiej spółki Radmor. No, oni produkują urządzenia do łączności. Mhm. No i tenże Radmor wchodzi w skład grupy zbrojeniowej WB. A WB jest jedną z firm, i tu się łączy z naszym pierwszym tematem, która będzie beneficjentem programu SAFE. Więc oni też uznali, że mógł lobbować za programem europejskim SAFE. Co też oczywiście go skreśla. No i tam pojawiły się komentarze w tychże mediach, że właśnie ktoś próbuje obstawić prezydenta ludźmi, którzy mu niekoniecznie dobrze życzą. Także takie tam komentarze. I to właśnie dlatego, jak się Państwo zastanawiają, prezydent, już wiedząc, jakie są komentarze w jego własnym środowisku, zapowiadając, że to właśnie pan Grodecki będzie nowym szefem BBN-u, musiał się tłumaczyć, że wcale tak nie jest, że on to z tymi Brukselczykami chciał tę politykę migracyjną tworzyć. Nie, on akurat w tej sprawie był bardzo twardy.
Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także doświadczenie, umiejętność formalną, międzynarodową, narodową, funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy, drodzy Państwo, korzystać.
No i tak to prezydent musiał się przed własnym środowiskiem tłumaczyć, że powołuje na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego właściwego człowieka. Dodajmy, przed środowiskiem, które bardzo mocno związane jest z poprzednim szefem, czyli Sławomirem Cenckiewiczem, no bo przecież nie jest rzeczą tajną, że przyjaźnią się chociażby z Michałem Rachoniem. Pan Cenckiewicz z Michałem Rachoniem się przyjaźnią i innymi zresztą z Telewizji Republika, więc takie to ciekawe tam rozgrywki w tym środowisku. Tak, przy okazji. Jeszcze dwie informacje, Michale, zmieszczę. Widzę, która jest godzina. Tak. Jedna będzie bardzo krótka.
Proszę uprzejmie.
Epipremnum to jest ta informacja.
O, super, czekaliśmy na to, bardzo Ci dziękuję, to zanotowaliśmy.
Dobrze, zanotuj, nawet chyba złociste, tak mi się wydaje.
Anna Rokicińska będzie szczęśliwa, bo ona zbiera takie informacje. Jest miłośniczką kwiatów tutaj, naszą redakcyjną. Zakwitły nam kaktusy dzięki temu, że Ania podlewa w jednym tutaj z miejsc.
Jak przyjdziesz, to powiem. W przypadku kaktusów to może dzięki temu, że nie podlewa.
Ona to robi w taki... już ona wie lepiej.
No tak, to najważniejsze.
Zakwitły. To jest informacja dnia też. Bardzo dziękuję. Zanotowane. A druga wiadomość?
Że przypominam, że dzisiaj głosowanie.
I po raz jeszcze blok głosowań do 19.
Na Piotrka Bokartyka zagłosować. W jedynej możliwości takiej na świecie, w której piosenka Piotrka jest na liście do głosowania.
Nowyświat.online, ukośnik tiptoplista, głosowanie do 19 w piątek. Dzisiaj piątek, wszystko się zgadza. Mają Państwo jeszcze 2 godziny i 23 minuty. Regulamin naszej radiowej listy jest akurat skonstruowany w taki przewrotny sposób, że gdy bardzo Państwo wspierają jakiś utwór, to on, będąc na miejscu pierwszym 10 razy, potem już opuszcza listę. Więc z jednej strony cieszymy się, że kolega Piotr, redaktor Piotr Bukartyk jest tak wysoko, a z drugiej strony proszę też pamiętać, że gdyby Państwo chcieli kiedyś jakieś piosenki z listy się pozbyć, bo się Państwu nie podoba, bo są takie czasami utwory, że nam nie grają w duszy, to też można głosować, one idą na pierwsze 10 razy i
od się... razu taką fatalistyczną wizję, on dopiero 2 razy ten utwór wygrał.
Ja mówię, jak działa 10. regulamin. Ja jestem symetrystą piosenkowym aż do bólu. Wszystkie piosenki bardzo lubię. Zresztą polecam Państwu na Spotify kanał, to się tak fachowo chyba nazywa, czy też playlistę z angielskiego, na której grają, brzmią wszystkie utwory, na które można głosować na stronie i w aplikacji. Ja włączam bardzo często i słucham. Polecam. Tam jest 100 utworów, prawie 100 utworów. Świetne. I nie tylko te, które grają w pierwszej 20, w sobotę po 20. Proszę to mieć na uwadze.